Kłaniam się Państwu, Łukasz Kaźmierczak, we wtorek o poranku w naszym studiu poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, od dziś emerytka, tak to można powiedzieć oficjalnie?
Raczej sędzia w stanie spoczynku.
Na jedno wychodzi.
No, stan spoczynku różni się jednak od emerytury, dlatego że sędziowie w stanie spoczynku nadal są sędziami, chociaż już nie orzekają. Wiążą się to z tym liczne przywileje, które są niedostępne dla emerytów.
Ale porozmawiam o aktywnym działaniu sędziów. Profesor Małgorzata Gersdorf mówi, że ona nie wybiera się na emeryturę sędziowską, czyli ten stan spoczynku, o którym mówimy. I potwierdza tę jej opinię także część zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego, które uważa, że profesor Gersdorf do 2020 roku zgodnie z konstytucją jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
Nie zgadzam się z tą interpretacją i uważam, że źle się dzieje, że pani profesor Gersdorf podgrzewa atmosferę sporów w Polsce, nie pierwszy już raz. Moim zdaniem niedobrze się dzieje dlatego, że nie służy to sprawom wymiaru sprawiedliwości, autorytetowi wymiaru sprawiedliwości, ale także dlatego, że mogła tego oszczędzić. Reforma, zmiany dotyczące Sądu Najwyższego w niektórych aspektach są bardzo istotne, bo powstała Izba Dyscyplinarna.
No właśnie, i to profesor Gersdorf trochę krytykuje, mówi, izba, że to traci w tym momencie niezawisłość
izba
sędziowska,
która ma zajmować się skargami nadzwyczajnymi. To są dwa pozytywnie ważne elementy tych zmian. Natomiast akurat tutaj a propos tego wtrętu, który pan uczynił, akurat pani profesor Gersdorf sama sformułowała projekt zmian w Sądzie Najwyższym, który uwzględniał oba te postulaty, więc nie rozumiem, dlaczego teraz krytykuje, skoro wcześniej również proponowała. Ale wracam do tego, że te zmiany instytucjonalne są w jakimś stopniu istotne, natomiast zmiany personalne w Sądzie Najwyższym nie są bardzo szerokie, bo sprowadzają się one w gruncie rzeczy do jednej zmiany, mianowicie, że wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego ma być taki sam, jak w przypadku innych sądów w Polsce. No trudno uzasadnić, dlaczego akurat sędziowie Sądu Najwyższego mieli przychodzić w stan spoczynku w innym wieku niż sędziowie sądów powszechnych. Tak jak trudno byłoby uzasadnić, dlaczego ten wiek miałby być różny od powszechnego wieku emerytalnego.
Jasne, tylko że zarzuty są, dlaczego to w trakcie kadencji następuje.
No tak, ale kwestia pełnienia funkcji w Sądzie Najwyższym jest wtórna do bycia sędzią Sądu Najwyższego. Pani prezes Gersdorf, tak jak ponad 20 sędziów, którzy osiągnęli 65 rok życia, mogła złożyć do prezydenta wniosek z prośbą o pozostawienie na stanowisku. Uzasadnić to odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia. I 14 sędziów, czyli większość tych sędziów, która była w takiej sytuacji, złożyła wniosek do prezydenta. Moim zdaniem nie spadłaby korona z głowy pani prezes, gdyby także to zrobiła. Jestem przekonany, czyli trudno, może to za daleko powiedziane, ale wydaje mi się, że ten wniosek zostałby pozytywnie rozpatrzony przez prezydenta i tej dyskusji w ogóle byśmy nie musieli mieć.
Czy grozi nam bunt sędziów? Bo jednak część sędziów też nie złożyła tych wniosków o to, żeby orzekać. Co więcej, z danych wynika, że około 40% tych stanowisk w Sądzie Najwyższym będzie nieobsadzonych po tym, jak odejdą w stan spoczynku.
Znaczy, to tak nie jest. To są też takie informacje wyrwane z kontekstu, dlatego że spośród niespełna 80 sędziów Sądu Najwyższego bodajże 27 osiągnęło stan spoczynku i cała 27.
Tylko, że już wcześniej było niedoszacowanie, tak, jeśli chodzi o etaty, obsadę.
Cała 27 mogła zgłosić ten wniosek i ponad połowa z tych sędziów taki wniosek złożyła. Ja oczywiście nie wiem, jakie decyzje podejmie prezydent, ale nie zakładałbym, że wszystkie te osoby przejdą w stan spoczynku, bo myślę, że w niektórych przypadkach prezydent przychyli się do tych wniosków i w szczególności ze względu na stan zdrowia te osoby będą dalej orzekać. Natomiast powstanie dwóch nowych izb oznacza, że trzeba powołać grupę sędziów, którzy będą obsadzali obie te izby, izbę dyscyplinarną i izbę zajmującą się skargami spraw publicznych.
Czy to jest przejściowa skargami. Sytuacja w tym momencie?
Trwają, ten proces rekrutacji się rozpoczyna i ci sędziowie zostaną powołani spośród w szczególności sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.
To jeszcze raz, po co jest ta reforma? Bo myślę, że w tym całym galimatiasie i natłoku informacyjnym warto powiedzieć słuchaczom główne, istotne jej założenia.
Reforma Sądu Najwyższego jest częścią dużej reformy wymiaru sprawiedliwości. Teraz dochodzimy do końca części instytucjonalnej tej reformy. Reformę podjęliśmy dlatego, że takie było oczekiwanie społeczne. Zdecydowana większość osób, która przychodzi do biur poselskich i w Poznaniu, i w wszystkich miejscach w Polsce, to są osoby, które mają problemy prawne, zastrzeżenia do funkcjonowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Nie, według niektórych badań nawet 90% Polaków krytycznie ocenia funkcjonowanie sądów. I dlatego naszym obowiązkiem było podjęcie tej reformy. I jeśli chodzi o założenia reformy wymiaru Sądu Najwyższego, czyli na przykład powołanie Izby Dyscyplinarnej, czy powołanie Izby Spraw Publicznych, to były postulaty Prawa i Sprawiedliwości zapisane w programie przedwyborczym. Więc my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te postulaty zrealizować. Obiecane, dotrzymane.
Pytanie, czy to nie idzie za daleko. Lech Wałęsa napisał na jednym z ostatnich swoich częstych wpisów na Facebooku, że kto podniesie rękę na władzę sądowniczą, to będzie miał z nim do czynienia. I tam padają bardzo konkretne groźby. Strach się bać, jak ostatnio się wchodzi na Facebooka.
Lech Wałęsa roztrwonił swój kapitał polityczny właśnie takimi bezrefleksyjnymi stwierdzeniami, no bo fakt, że 20 sędziów po osiągnięciu wieku uprawniającego, czy wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku, część z tych sędziów nie chciała złożyć wniosku do prezydenta o rozważenie możliwości pozostawania na stanowisku, no nie jest żadną przyczyną, nie jest żadną podstawą do formułowania takich ostrych tez.
Czyli 100 tysięcy osób się pan nie spodziewa na ulicy?
Nie, absolutnie się nie spodziewam. Nie mówiąc już o tym, że słowa Lecha Wałęsy i jeszcze dodatkowo opatrzone komentarzami, że to z użyciem broni, mogą tylko doprowadzić w przypadku osób emocjonalnie niestabilnych do jakoś bardzo niebezpiecznych sytuacji. A wiemy, że takie przypadki były. Przypomnę, że właśnie taki krewki, emocjonalnie niezrównoważony zwolennik Platformy Obywatelskiej zabił pracownika jednego z biur poselskich w Polsce. No to słynny
panie pośle, zmieniam
Cyba
temat.
Błodzin.
Czas nas goni. Widział pan zwiastun filmu nowego, który wchodzi 31 sierpnia na ekrany kin, Division 303. Szykuje się dobry wreszcie film historyczny?
Tak, widziałem ten zwiastun, też w jakimś sensie towarzyszyłem powstawaniu tego filmu, dlatego że producenci na pewnym etapie zwracali się z prośbą o pomoc w instytucjach, które zajmują się wspieraniem polskiej kinematografii. Temat bardzo dobry, temat bardzo ważny. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobry film.
Pytam o to bardzo konkretnie, dlatego że polityka historyczna będzie pewnie jednym z fundamentów nowej funkcji, którą mam w tej chwili pełni od jakiegoś czasu. Jest pan szefem polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej po wiceministrze już Szymonie Szynkowskim-Welsenku. Pańskie plany, no trochę dostał pan kontaktów i spuścizny po Szymonie Szynkowskim-Welsenku.
Ja pracowałem 8 lat w Instytucie Zachodnim, kilka lat spędziłem w Niemczech, także Niemcy znam dość dobrze.
To ma być ważny punkt tych stosunków polsko-niemieckich, Instytut Zachodni?
Relacje polsko-niemieckie są ważnymi relacjami, dlatego że mamy kilka tych filarów naszej polityki zagranicznej, Stany Zjednoczone, NATO, polityka bezpieczeństwa, z drugiej strony Unia Europejska. No i wiadomo, że najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej są Niemcy, są też naszym sąsiadem. W naszym interesie jest ułożenie dobrych relacji z Niemcami i myślę, że są na to szanse, także po stronie niemieckiej.
Z szefem Bundestagu, prawda, Wolfgangem Schäuble.
Takie oczekiwania i taka nadzieja jest także, myślę, po stronie niemieckiej. Niedawno marszałek Marek Kuchciński spotkał się właśnie z Wolfgangiem Schäuble, uczestniczyłem w tym spotkaniu jako przewodniczący grupy i Wolfgang Schäuble kilkakrotnie powtarzał, jak bardzo zależy mu na relacjach polsko-niemieckich. Myślę, że to są prawdziwe słowa, bo już przez wiele lat bardzo konsekwentnie ujawniał takie, no można powiedzieć, propolskie nastawienie w Niemczech. Zależy nam na tym, żeby te relacje były partnerskie. To znaczy, żebyśmy wzajemnie traktowali się jako równorzędnych partnerów. Zależy nam na tym, abyśmy w miarę możliwości wyjaśniali wszystkie te krzywdy, te trudne sytuacje z przeszłości, no właśnie, ale co chciałbym też zaakcentować, te relacje muszą być też zwrócone na przyszłość. Krótko mówiąc, dlatego, że no, wspólnie odpowiadamy za kształt Europy w przyszłości.
To oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale są konkretne problemy na linii polsko-niemieckiej, chociażby kwestia statusu polskiej mniejszości w Niemczech, nadal nieuznawanej za oficjalną mniejszość, działalność jugendamtów, które nie cieszą się najlepszą sławą, mówiąc oględnie, w Niemczech. To są konkrety.
Dodatkowo oczywiście, pewnie jeszcze być może najważniejsza z wszystkich spraw, no to jest kwestia taka symboliczna, polityka energetyczna i Nord Stream.
Czy pierwsze, czyli najważniejsze inwestycje. Zadanie, jakie pan sobie stawia?
Myślę, że o wszystkich tych trzech sprawach będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że w każdej z tych spraw w jakimś stopniu uda się zrobić chociaż jakiś mały krok do przodu. Chociaż prawda jest też taka i to jest przyczyną tego głównego, myślę, napięcia w naszych relacjach. Czasami tak jest, że nasze interesy nie są zbieżne. Są różnice. Chodzi o to, aby niezależnie od tych różnic udawało się tą politykę w jakiś sposób czynić taką nieantagonistyczną, starać się współpracować, a tam, gdzie są problemy, szukać rozwiązań możliwych do przyjęcia przez obie strony.
Trudne zadanie. Mam nadzieję, że będzie trochę związane z Poznaniem, bo to ma być takie centrum naszej tej dyplomacji skierowanej na Zachód. Tak przynajmniej zapowiada Szymon Szynkowski-Wilsenk. I pan też nieprzypadkowo z Poznania, szef polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Dobrego dnia.
Dobrego dnia.